Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek wnet. Dzisiaj jest 19 października, rok 2018. Pamiętamy o tym, że jest 35. rocznica zamordowania błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, ale też dzisiaj jest ostatni dzień kampanii samorządowej. Ta kampania samorządowa, właściwie warszawska kampania samorządowa, zdominuje dzisiejszy poranek. Całą noc Patryk Jaki jeździł po Warszawie i w tej chwili jeździ, cały dzień będzie po tej Warszawie jeździł. To samo robi jego główny konkurent, ale z Patrykiem Jakim w hali na Koszykowej po godzinie 22 rozmawiał Antoni Opaliński.
Dlaczego pan się dowiedział o Warszawie przez tą kampanię?
Warszawa jest miastem jeszcze większego potencjału niż sądziłem, że ma mieszkańców, którzy oczekują, że samorząd zaopiekuje się nimi lepiej niż do tej pory, że w Warszawie mamy dużo miejsc, które na co dzień nie są obrazkiem miasta, ale mamy takie miejsce, gdzie na przykład nie ma kanalizacji, tak jak w innym XXI wieku w centrum Europy. Dlatego ja jestem przekonany, że Warszawa naprawdę stać na dużo więcej. Że Warszawa się dzisiaj rozwija, ale rozwija się siłą mieszkańców. Że samorząd jest gdzieś z tyłu, nie potrafi dogonić warszawiaków. A tak naprawdę Warszawę powinniśmy porównywać nie z innymi miastami w Polsce, ale z innymi metropoliami na świecie. I tu niestety wypadamy blado przez rządy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Dlatego, że Warszawa ma tak mniej kilometrów metra niż nawet stolice Rumunii, Bułgarii, Czech czy Węgier. Warszawa jest jedną stolicą w Europie bez obwodnicy, nawet Mińsk ma dwie obwodnice. Warszawa jest na ostatnich miejscach, jeżeli chodzi o smog czy zarządzanie odpadami w Europie. Innowacje i Smart City, najnowsze rankingi, między innymi City in Motion z 2018 roku pokazuje, że Warszawa znów przegrywa ze stolicami Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Czech. Dlatego jeżeli ktoś mi chce powiedzieć, że Warszawa musi przegrywać w istotnych obszarach funkcjonowania samorządu z miastami regionu, to ja mówię zdecydowanie nie, Warszawy stać na więcej, a mamy do czynienia z jeszcze jedną rzeczą, mianowicie z ogromnym wyprowadzaniem majątku z stolicy, ciągle nierozliczonym.
Właśnie, jeśli chodzi o majątek, spotykaliśmy takich warszawiaków pokrzywdzonych przez dekret Bieruta, albo spadkobierców tych pokrzywdzonych przez dekret Bieruta, którzy uważali, że w tych projektach, które pan przedstawiał dotyczących reprywatyzacji, nie było miejsca na rynkowym Safydlanie.
To jest skomplikowany problem, ale ja co do zasady się z nimi nie zgadzam. Ja po prostu uważam, że nie da się już teraz tego zrobić tak jeden do jednego. Warszawa była całkowicie zniszczona, zrujnowana. Budynki zostały odbudowane siłą mieszkańców. Czy nie jest tak, że no a co mają powiedzieć ludzie, którzy nie zostawili swoje majątki na wschodzie? Też mamy na Kresach Wschodnich, Polacy. To nie jest już dzisiaj takie proste. Dlatego my musimy bardziej widzieć, znaczy musimy widzieć tę perspektywę interesu całego państwa.
Jaki pan ma pomysł na tą postsowiecką przestrzeń wokół Pałaców Kultury, żeby to przestało wreszcie straszyć Pałacem Kultury jako dominującym punktem miasta?
Chciałbym, żeby to miejsce było syntezą wszystkiego, co najpiękniejsze w Warszawie, to znaczy tradycji, historii, ale też nowoczesności, zieleni. Dlatego przedstawiłem projekt, który można obejrzeć szczegółowo na moim Facebooku, który sprawi, że będzie taki las, który będzie rósł w kierunku Pałacu Kultury i Nauki, ale jednocześnie zapewni, że będzie wiele elementów usługowych, gastronomicznych, kulturalnych. To miejsce po prostu, Plac Defilad stanie się miejscem nie tylko reprezentacyjnym, ale stanie się również miejscem, które będzie całą dobę żyło. Tak jak kiedyś ten obszar miasta w czasach II Rzeczypospolitej.
Warszawa jest też pełna młodych ludzi, którzy uważają, że PiS to samo zło i prawica to samo zło. Czy pan sądzi, że pan znalazł klucz do, nazwijmy to, ludzi z Placu Zbawiciela?
Pewnie wybory to pokażą, no ale pracuję ciężej, może i 7 razy niż mój konkurent, wiedząc, że walczę w bardzo trudnych warunkach. No i zobaczymy, czy to coś zmieni.
Czy pan się nie obawia, że zawirowanie polityki krajowej, chociażby ostatnie poczynania pana ministra Ziobry, jeśli chodzi o Unię Europejską, że to może panu zaszkodzić, żeby on mówi, chcecie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej?
Przede wszystkim nie ma żadnej decyzji. Minister Ziobro realizował decyzję polskiego rządu, żeby ustalić, czy Polska Polska ma prawo do organizacji własnego sądownictwa, czy to jest kompetencja, którą oddaliśmy Unii Europejskiej, i to nie ma nic wspólnego z polexitem. Dlatego to jest oczywiste, że wrogie nam media szukają jakiegoś pretekstu, żeby pokazać, że jesteśmy przeciwni Unii Europejskiej, mimo że fakty są odwrotne. Ten wniosek w ogóle nie dotyczy wyjścia z Unii Europejskiej. To jest po prostu kłamstwo. Jakby nie było tego wniosku, to znalazłby się inny wniosek, który równie dobrze byłby takim samym dobrym pretekstem.
Właściwie dlaczego pan ogłosił tę decyzję o opuszczeniu partii politycznej? To na fakt, że przedtem w czasie konwencji wszyscy liderzy prawicy i tak powiedzieli, że pan jest ich kandydatem.
Dlatego, że Warszawa na to zasługuje. Warszawa zasługuje wreszcie na bezpartyjnego prezydenta po latach nawet niepartyjnych, ale skrajnie upartyjnionych rządów, które doprowadziły do tego, że Warszawa straciła majątek nawet warty 21 miliardów złotych w wyniku reprywatyzacji. Rodzina prezydenta z Platformy reprywatyzowała, rodzina wiceprezydenta z Platformy reprywatyzowała. Powinniśmy po prostu wyciągnąć z tego wnioski.
Jeżeli zostanie pan prezydentem, jakie będzie pana pierwsze
rozpoczęcie projektu budowy trzeciej, czwartej linii? Dziękuję uprzejmie.
Z Patrykiem Jakim o 22:00 w hali na Koszykowej rozmawiał Antoni Opaliński. A my mamy połączenie telefoniczne z Cezarym Wąsikiem, radnym dzielnicy Targówek, który jest gdzieś w okolicach Patryka Jakiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Co teraz się dzieje? Gdzie teraz jest Patryk Jaki? I co robi?
Jesteśmy w trakcie akcji 36 impulsów dla Warszawy. Jest to akcja największa w historii prowadzenia kampanii wyborczych. 36 godzin na nogach non-stop wśród mieszkańców, wśród symbolicznych miejsc Warszawy. Też dla mediów dostępny pan minister. W tym momencie się udało do dalszych obowiązków, a my jesteśmy na Targówku z biegu ulic Rębielińskiej i Kondratowicza. Częstujemy świeżą kawą mieszkańców, rozdajemy ulotki, zachęcamy do oddania głosu. I oczywiście przedstawiamy swój program. Pan minister właśnie odbył przed chwilą konferencję, w której przedstawił program budowy mostów dla Warszawy.
A pan był całą noc z panem Patrykiem Jakim?
Tak, od godziny 5 rano w czwartek, od 12 rozpoczęliśmy tą akcję, jakby oficjalnie jesteśmy non-stop na nogach i można powiedzieć, że jesteśmy już na półmetku akcji, bo przed nami jeszcze około 16 godzin, więc no już bliżej niż dalej walczymy o uczciwą Warszawę.
A w nocy co się działo?
A na przykład odwiedziliśmy piekarnię z rodzinnymi tradycjami ze północ. Pokazywaliśmy różne niebezpieczne miejsca, które trzeba właśnie zrewitalizować. Trzeba zadbać o to, żeby stały się bezpieczne, czyli doświetlić ulice, zwiększyć patrole. Po prostu zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy.
A plan na dzień dzisiejszy? Jakie punkty w Warszawie jeszcze odwiedzi Patryk Jaki?
No przed nami jeszcze kilka punktów. Teraz jesteśmy na Targówku. Będziemy jeszcze w centrum. O 18:00 mamy w Parku Praskim podsumowanie całej kampanii. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Będzie koncert, więc wszyscy, którzy chcą, by Warszawa była uczciwa, o 18:00 w Parku Praskim zapraszamy bardzo serdecznie. Później pan minister także będzie dostępny podczas debaty online. Każdy będzie mógł się z nim połączyć na żywo. Więc kilka jeszcze punktów przed nami. Wszystkich nawet nie jestem w stanie wymienić, bo 36 punktów, naprawdę nie sposób o tej godzinie wszystkich z głowy państwu podać.
Pan Patryk Jaki jest gdzieś w pana okolicach? Nie, gdzieś poszedł na jakąś konferencję.
Udał się chwilkę przed państwa połączeniem, czekaliśmy, ale niestety się chwilkę przedłużyło. Udał się chyba do któregoś z mediów, bo tak przeplatamy naszą aktywność, więc na pewno będzie później dostępny.
Spróbujemy w takim razie jeszcze w tym poranku wnet zadzwonić do Patryka Jakiego. Może to się uda. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z pola walki, z terenu, z Targówka. Cezary Wąsik, radny dzielnicy Targówek i ubiegający się o reelekcję.
Tak jest. Dziękuję bardzo. Miłego dnia życzę
państwu. 7:20 na zegarze. Filip Frąckowiak, wicedyrektor TVP Polonia, opiekun Izby Pamięci generała Ryszarda Kuklińskiego, radny miasta stołecznego Warszawy, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A jak z pana punktu widzenia ta kampania przebiegała?
z mojego punktu widzenia długa, ważna bardzo, dlatego że Warszawa potrzebuje poważnej zmiany. Warszawa, to słyszeliśmy wielokrotnie, była dotąd, rozwijała się siłą swoich mieszkańców, a nawet tych, którzy do Warszawy przyjeżdżali, ale trzeba powiedzieć, że bez wielkich wizji, a tych wielkich wizji nie było właściwie, można powiedzieć, ani jednej wielkiej wizji w ostatnich trzech kadencjach samorządowych Hanny Gronkiewicz-Waltz. Bez wielkiej wizji nie jesteśmy w stanie zrobić wielkich rzeczy. Dlatego ta 19 dzielnica, którą zaproponował Patryk Jaki, była dla mnie czymś fantastycznym, bo nawet jeśli ona jest jeszcze niepełna, bez szczegółów, a jest jedynie wizją, to przynajmniej daje nam koncepcję, która tę część Warszawy, która jest naprawdę zaniedbana. Nawet jeśli wezmę pod uwagę bulwary wyremontowane przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, no to naprawdę, czy 11 kilometrów bulwarów zbudował Starynkiewicz, a Hanna Gronkiewicz-Waltz skakała na trampolinach, bo zrobiła 1,5 kilometra bulwarów. I to się, i tu podałem przykład bulwarów, ale to dotyczy całej Warszawy, te jedna i 1/4 linii metra. No naprawdę zróbmy krok do przodu, właściwie skok. I wierzę w to, że wygrana Patryka Jakiego i Prawa i Sprawiedliwości nawet w Warszawie jest tym skokiem będzie.
A wydaje się panu to prawdopodobne, że Prawo i Sprawiedliwość i Patryk Jaki mogą wygrać w Warszawie?
Wydaje mi się to nie tylko prawdopodobne, ale potencjalnie, nawet bym powiedział w ujęciu politologicznym, to jest możliwe. Natomiast co się okaże, co się stanie w niedzielę, to oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jest to możliwe. I do tego właściwie wszystkich do tego namawiam.
Powiedział pan, wielka wizja. W tej rozmowie z Patrykiem Jakim padło jedno stwierdzenie, że są domy, i to pewno dużo domów w Warszawie, które nie mają kanalizacji.
To jest ogromny problem. Ja zapytywałem o to kilka lat temu już panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, złożyłem interpelację, proszę państwa, i to właściwie można powiedzieć, że to dzięki tej interpelacji stworzyłem raport na temat tego, jak wyglądają, ile jest mieszkań niepełnowartościowych lokali komunalnych. Proszę państwa, ponad 3000 mieszkań bez toalet w Warszawie, głównie w Śródmieściu i na Pradze Północ. 21 wiek Warszawa. Dalej, 13 tysięcy lokali bez łazienek w obrębie lokalu. Ci ludzie chodzą do toalet, do łazienek albo na korytarzach, na klatkach schodowych, albo na podwórzach, proszę państwa. 21 wiek. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkań bez bieżącej ciepłej wody. Naprawdę Warszawa musi zrobić skok do przodu. I teraz kolejna wielka różnica pomiędzy prawym brzegiem a lewym brzegiem Warszawy jest 9 lat różnicy w średniej długości życia między mieszkańcami prawobrzeżnej Warszawy a lewobrzeżnej Warszawy na korzyść mieszkańców lewobrzeżnej Warszawy. To pokazuje, jak zaniedbała Hanna Gronkiewicz-Waltz tamtą część Warszawy. A przecież chodzi o edukację prozdrowotną, o opiekę, o instytucje, o lekarzy dostępnych i o to, żeby namawiać ludzi do prowadzenia zdrowszego trybu życia, bo wiadomo, że to z tego wynika. I to jest przepaść. I żaden prezydent nigdy nie... Gdyby jakikolwiek prezydent doprowadził do takiego stanu, to powinno być dla niego priorytetem, żeby to naprawić. A pan Trzaskowski zaproponował, że wokół Dworca Wschodniego ma być centrum nowych technologii. No, dajmy tym ludziom najpierw stanąć nogami w XX wieku, żeby mieli toalety w mieszkaniach, potem w XXI wieku dopiero i róbmy im nowe technologie.
A jaka jest rola Rady Miasta Stołecznego Warszawy?
Rada Warszawy jest takim, powiedziałbym, parlamentem Warszawy i po pierwsze jest uchwałodawcza, czyli generuje przepisy, ale nadzoruje też prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
Ale nie może go odwołać.
Może nie udzielić absolutorium budżetowego, czyli może nie zaakceptować wykonania budżetu, a to jest pierwszym krokiem do odwołania prezydenta miasta.
Ale w czasie tych kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz to się nie zdarzyło, no, bo Platforma Obywatelska miała przewagę w Radzie.
To nie była nawet przewaga, to była większość bezwzględna. I to doprowadziło do tego, że na przykład zmieniono, Platforma Obywatelska zmieniła przepisy uchwałodawcze, czyli pierwsze czytanie w takim standardowym trybie, pierwsze czytanie projektów uchwał zostało przeniesione do komisji. Co oznacza, że po prostu była ograniczona możliwość dyskusji nad projektami uchwał, bo po prostu jest mniej radnych. W komisjach mogą przyjść mieszkańcy, oczywiście tak samo jak na sesję Rady Warszawy, no ale komisje same w sobie są bardziej ograniczone niż sesje Rady Warszawy. No i oczywiście bardzo często stosowane, naprawdę przesadnie, prośba, wniosek o zakończenie dyskusji, wnioski Platformy Obywatelskiej, kiedy myśmy tam zbyt chcieli dopytywać o to, jakie są problemy i tajniki różnych projektów
uchwał. A od kiedy Rada Miasta Stołecznego Warszawy zajmowała się problemem reprywatyzacji? Kiedy zauważyła Rada, że coś złego dzieje się w Warszawie?
Radni Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w poprzedniej kadencji zwracali na to uwagę, że coś dzieje się niedobrego. W tej kadencji kilkukrotnie wzywaliśmy panią prezydent Gronkiewicz-Waltz do wyjaśnienia tej sprawy. Jeszcze zanim wybuchł ten główny nurt afery reprywatyzacyjnej, i pani prezydent ciągle odmawiała, dopiero po kilku wezwaniach się zgodziła przyjść i sprawę zreferować, no ale ona była zreferowana szczątkowo zupełnie, a poza tym, jak wiadomo, nie podjęte zostały żadne decyzje, wręcz zrzucanie odpowiedzialności na innych.
A już była ta ostatnia sesja Rady Warszawy, kiedy Hanna Gronkiewicz-Waltz żegnała się ze stolicą i z radnymi? I
jeszcze nie. Wczoraj odbyła się sesja Rady Warszawy, to była przedostatnia, ostatnia przed wyborami, ale przedostatnia w tej kadencji, ponieważ kadencja trwa do połowy listopada formalnie.
A ile radny zarabia?
Radny nie zarabia, radny otrzymuje dietę, to jest 2,5 tysiąca złotych, jeśli nie opuści, około 2,5 tysiąca złotych, jeśli nie opuści żadnego głosowania.
I to jest taka dieta radnego, niezależnie od tego, czy jest w Warszawie, czy w Krakowie, czy w mniejszym mieście?
Samorządy indywidualnie te ustanawiają wysokość diet radnych.
A co się dzieje w Izbie Pamięci generała Ryszarda Kuklińskiego?
A w Muzeum Generała Kuklińskiego w tej chwili mamy gogle VR bardzo nowoczesne, do których państwa zapraszam. Spotkanie polskiej tradycji niepodległościowej z nowoczesną technologią. Mamy wypowiedzi Ryszarda Kuklińskiego. Jeśli chcecie państwo stanąć twarzą w twarz z bohaterem, to wystarczy przyjść, dotknąć ekranu dotykowego, założyć ekrany, słuchawki na uszy i posłuchać Ryszarda Kuklińskiego. No ale mamy też to, co jest najważniejsze, czyli to, że Ryszard Kukliński część swoich zbiorów oddał założycielowi Izby Pamięci generała Kuklińskiego, czyli mojemu świętej pamięci, czyli tacie Józefowi Szaniowskiemu. I te zbiory są w Izbie Pamięci generała Kuklińskiego. Bardzo państwa zapraszam. Stare Miasto, Kanonia, na tyłach Katedry Świętego Jana.
To jeszcze proszę powiedzieć, z jakiej listy, z jakiego okręgu wyborczego ubiega się pan o mandat radnego Miasta Stołecznego Warszawy?
Jeśli zechcą państwo na mnie zagłosować, to bardzo proszę do Rady Warszawy. Śródmieście i Ochota, lista Prawa i Sprawiedliwości, miejsce numer 3, Filip Frąckowiak.
A z kolei TVP Polonia otwiera studio telewizyjne w Wilnie, z tego co wiem.
Tak, to prawda. To jest bardzo ważne, bo Polacy na Wileńszczyźnie będą mieli swój własny program informacyjny. Oczywiście taki, który będą sami tworzyć. I zapraszam państwa do oglądania TVP Polonia, bo ten program będzie także w internecie. Także nie tylko przed telewizorami, ale no to jest ważne. Dbamy o Kresy Wschodnie, pamiętamy.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku. Filip Frąckowiak, wiceszef TVP Polonia, opiekun Izby Pamięci czy Muzeum Generała Ryszarda Kuklińskiego, radny Miasta Stołecznego Warszawy, był gościem Poranka Wnet. A Poranek Wnet dzisiaj 19 października, godzina 7:29, a zaśpiewa no taki zespół, który państwo dobrze znają.